Macie takie pragnienia jak w tej pieśni, no i w ostatniej zwrotce Ciebie tylko posiąść pragnę. Ciebie tylko posiąść pragnę. Tylko Boga. Musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy pragniecie posiąść Pana w pełni, całym swoim sercem, całym swoim życiem. Problem leży w tym, że człowiek wyznacza dystans Bogu, na ile może Bóg zbliżyć się do niego, na ile chce ten człowiek zbliżyć się do Boga. Problem w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym zbuntowanym świecie, w dzisiejszym egoistycznym świecie polega właśnie na tym, że nawet my jako chrześcijanie wyznaczamy Bogu granice. Prawda jest taka, że Bóg chce nas posiąść w całości całych. Bóg chce być naszym Panem, Panem naszego serca, Panem naszych marzeń, Panem naszego życia, Panem naszych domów, naszych rodzin, Panem i Bogiem naszej pracy. Bóg chce posiąść nas w pełni. Zawsze tego pragnął. Zawsze tego chciał. Zawsze tego szukał. Od początku. Ta pierwsza społeczność Boga ze swoim stworzeniem w raju to dobrze obrazuje. Pan Bóg przychodził do Adama raz w tygodniu. Nie. Co drugi dzień. Też nie? Pan Bóg przychodził do Adama codziennie. Codziennie, wyobrażacie sobie? Bóg do człowieka, nie człowiek do Boga. Bóg do swojego stworzenia przychodził codziennie. I to pragnienie zostało przerwane, to pragnienie zostało zniszczone. Człowiek oddalił się od Boga. I Bóg cierpiał z tego powodu przez cały czas Starego Testamentu, przez cały czas ofiarowania świątyni. Bóg czekał na ten plan, Bóg czekał na ten moment, kiedy przywróci tą prawdziwą społeczność. I w Jezusie Chrystusie Bóg ją przywrócił. Bracia i siostry, i w Jezusie Chrystusie ta społeczność jest przywrócona. Jest. Problem tylko w tym, czy ty jesteś w tej społeczności, czy ty pozwoliłeś Bogu, czy ty oddałeś swoje życie, czy ty oddałeś całe swoje serce. Czy ty pozwoliłeś na to, żeby Bóg posiadł ciebie w pełni, w zupełności. Czy otworzyłeś całe serce przed Nim? To jest problem. Ale to jest nasz problem. Wiecie, my dzisiaj, powiem tak, żyjemy w takim czasie, nigdy nie było dobrze, że tak powiem, jeśli chodzi o sprawy Boże. Zawsze był ten wróg, który towarzyszył Bożemu ludowi, Bożym ludziom, Bożym mężom. Był wróg, który chciał zniszczyć takie życie, chciał zniszczyć służbę, chciał zniszczyć społeczność człowieka. Jest szatan, który ciągle i ciągle i ciągle bruździ w życiu duchowym naszym, przeszkadza nam. Jednak dzisiaj, w ten czas, w którym my żyjemy, ponieważ jest to czas ostateczny, jest to czas krótko przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa i o Nim Pan Jezus powiedział, że będzie trudny. Ten czas jest szczególnie, powiem, niebezpieczny i szczególnie nieprzychylny dla ludzi wierzących, dla Kościoła. Szczególnie nieprzychylny i w tym okresie, w tym czasie sami, ja nie będę o tym mówił, ponieważ myślę, że wszyscy macie oczy i wszyscy to widzicie. Często nie mówimy tylko dlatego, ponieważ się wstydzimy albo uważamy, że o tym nie wypada mówić, ale stan duchowy, duchowego życia, stan duchowy człowieka wierzącego jest dzisiaj naprawdę bardzo często, za często, zbyt często, dramatycznie za często opłakany. Jest byle jaki. Jest byle jaki. Grzech znalazł miejsce w życiu Kościoła. To jest czas, kiedy Kościół, można by powiedzieć, żeby tajemniczo zabrzmiało, z niewiadomych przyczyn otworzył drzwi na śmierć, na grzech. To jest otwarcie drzwi na śmierć. Kiedy Kościół otwiera drzwi i pozwala, żeby grzech zamieszkał w nim, ale zamieszkał w nim, to znaczy się w kim? Tutaj? W krzesłach? W głośnikach? Nie. Zamieszkał w sercu. Zamieszkał w życiu naszym. I nic nie robić z tym grzechem, nic nie mówić. I ten moment, ta decyzja, ta rzeczywistość, że Kościół wpuścił grzeszy. Człowiek wierzący, bo to nie myślę, że ja mówię o jakimś kościele, gdzieś, nie wiem, w jakimś zarządzie kościoła ludzi, a ja mówię o takich jak ja, jakby ty, jeśli wpuściłeś grzech do swojego życia, jeśli pozwalasz, żeby grzech miał miejsce w twoim życiu jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj, może dzisiaj też, ale dzisiaj to może tak trochę, no nie, bo dzisiaj jest niedziela. Jeśli ty to zrobiłeś, to znaczy, że ty otworzyłeś, znaczy, że Kościół otworzył, bo ty jesteś Kościołem. Ja i ty jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tą świątynią, którą Bóg pragnie budować. Bóg pragnie uczynić z nas to miejsce przebywania i uświęca nas i daje wzrost i przyozdabia nas, żeby mógł w pełni mieszkać. To jest całe nasze życie. Kiedy poznaliśmy Pana, od momentu, kiedy poznaliśmy Pana, Bóg zmienia nasze życie i chce nas zmieniać, chce nas oczyszczać, chce nas upiększać, chce nas upodabniać. Na czym to upiększanie polega? Na malowaniu włosów? Na modnych ciuchach? Na czym polega to upiększanie? Boże, polega na tym, że Bóg wyposaża nas w życie Chrystusowe. To jest piękność. Jedyna piękność, jaką Bóg znalazł na ziemi. Jedyne upodobanie, jakie Bóg znalazł na ziemi, to życie Jezusa Chrystusa. O nim Słowo Boże mówi, że w Nim, Jezusie Chrystusie, w Jego życiu, zamieszkała cała pełnia boskości. Nigdy tego nie było. Nikt tego nie miał. Nikt tego Bogu przynieść nie mógł. Pełni życia. Nieposłuszeństwo, owszem. Chociażby nawet i gorliwość, jak Dawid, czy jak Mojżesz, wierność nawet, to taką niezwykłą wypowiedź trzeba powiedzieć, ale wreszcie i w końcu upadek. Dramatyczny, straszny upadek, głęboki upadek. I Słowo Boże mówi, żaden człowiek, nie ma żadnego sprawiedliwego na ziemi. Jedyne upodobanie, jedyną piękność, którą Bóg znalazł na tej ziemi, to życie Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Dlatego powiedział o Nim, to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Nie wiecie, nie dlatego w Nim mam upodobanie, bo to mój Syn. Nie. To nie na tej zasadzie Bóg powiedział, w Nim mam upodobanie. Na zasadzie tego życia, które wiernego życia i świętego życia, które Jezus przyniósł przed obliczem Bożym. Jego słuchajcie. To dlatego, że Jezus był wierny we wszystkim, w całym domu Bożym. On jeden był wierny. Od początku do końca i nigdy nie popełnił grzechu. To było to życie. I jeśli Bóg chce upiększyć swój Kościół, to upiększa go, przyodzabiając go w uczynki, w życie Jezusa Chrystusa. Cnoty chrystusowe, bracia i siostry, to jest to. Czym Bóg chce upiększyć swój Kościół, bo tylko tym może upiększyć, niczym innym. Nic innego nie nadaje się do upiększenia świątyni ducha. Nic z tej ziemi, już nawet złoto ani srebro. W świątyni tamtej jeszcze było. Jeszcze tym upiększano i tam były same drogie kamienie, złoto i srebro, ale to był tylko cień. Teraz już to nie ma znaczenia. Ale teraz mają znaczenie cnoty Jezusa Chrystusa, życie Chrystusowe. Teraz mają znaczenie owoce Ducha Świętego. To ma znaczenie. A tego nie widać, a tego coraz mniej. Wiecie, i to jest wielki dramat Kościoła dzisiaj. Wielki dramat. Z dwóch stron wielki dramat, ponieważ ludzie, którzy chcą żyć w grzechu, chcą dzielić serce i życie swoje między Kościół, między Boga i siebie, między Boga i świat, czują się w miarę bezpieczni, ponieważ Kościół na to pozwala. Ponieważ nikt tego nie gani. Ponieważ wszyscy jesteśmy tacy. I oni się czują dobrze, na swoją zgubę czują się dobrze. Bo kiedy przyjdzie sędzia sprawiedliwy, on to rozsądzi. On wyda wyrok. Czy wiecie, że wyrok będzie też wydany na dom Boży? Na nas? Macie świadomość tego, że my też staniemy przed sądem Chrystusowym? A po co tam staniemy? No, żeby formalności dopełnić. Formalności, bo przecież ja mam bilet tutaj. Chrzest przyjąłem 20 lat temu. Uwierzyłem, nazywam się chrześcijaninem. No, formalności tylko dokona Bóg. Nie. No nie po to, żeby formalności dokonać. Bóg stawi nas, aby nam zapłacić, aby nam oddać, aby nas osądzić za nasze uczynki. O, aby oddać każdemu, tak jest napisane, według uczynków Jego. Nie myślę, że tam mówi Bóg tylko o świecie, o tych niezbawionych. Nie, każdemu. Nie ma u Boga różnicy. Nie ma. Każdemu. Bóg nam, nasza inność, nasza różnica polega na tym, że my dostąpiliśmy łaski Bożej, że my dostąpiliśmy Bożego miłosierdzia, że my dostąpiliśmy łaski Ducha Świętego i my możemy wieść inne życie. I my możemy wieść zwycięskie życie. I my możemy wieść święte życie. Świat tego nie może. Naprawdę. Bardzo chcę. Bardzo się stara. Wiecie, naprawdę. Nieraz więcej się stara jak my. Ale nie może. Ich próby spalają na panewce. Wiecie, ilu już takich ludzi znam, którzy mają nałogi, nie wiem, papierosu, alkoholu. Przekleństwem ich życia to jest. Mówią o tym. I robią niezwykłe rzeczy, można powiedzieć, żeby się pozbyć tego. O wiele więcej, powiem, takiej pilności, o wiele więcej zapału, serca wkładają w to, żeby się pozbyć, niż chrześcijanin, żeby się pozbyć na przykład niecierpliwości. Niż chrześcijanin, żeby na przykład odstąpić od kłótni w małżeństwie. O wiele więcej nieraz ludzie w świecie przykładają sił, starań, wiecie, walki, żeby wyzwolić się z tego, co jest przekleństwem ich życia, niż chrześcijanin, który nic nie przykłada. Jak mu żona zalezie za skórę, to od razu wypala. Nic. A co ma cierpieć? A co ma zamknąć się? No już nic. Wiecie, świat i mimo tych ich wysiłków, powiem, te wysiłki palą na panewce, ponieważ nie ma siły człowiek, żeby zwyciężyć grzech. Ale my mamy łaskę u Boga. Łaskę u Boga. Tamci muszą czynić uczynki swojego Pana, bo ich Panem jest szatan. Ale my mamy chodzić w uczynkach, które Bóg przygotował dla nas. Kim? W Jezusie Chrystusie. A więc takie uczynki mają być w naszym życiu i żadne inne. Nie jak ma Iksiński, nie jak ma Igrekowski, bo on takie, też chrześcijanie, no ale ma takie. Nie. My mamy chodzić w uczynkach Chrystusowych. Jezusa Chrystusa. Wiecie, i kiedy chcemy chodzić, kiedy chcemy być wierni Bogu, najwięcej problemów mamy z tym, pojawia się najwięcej problemów, upadków, porażek w naszym duchowym życiu. Najwięcej tych problemów pojawia się, powiem, jakby znikąd, nie wiadomo skąd, jesteśmy zaszokowani tym, zaskoczeni, albo wprost nie umiemy jakby rozeznać, jakby ogłuszeni, że nie umiemy rozeznać, skąd wróg atakuje. I gdy przychodzi szatan, to powiem, raczej czujemy i wiemy, że to jest szatan. Ze swoimi podstępami, gdy on wysyła te ogniste strzały, raczej nie trzeba eksperta, żeby rozróżnić to i każdy wierzący wie, że to jest atak diabelski. Ale najwięcej upadków w naszym życiu przychodzi z powodu nas samych, z powodu naszego ciała, z powodu naszej starej natury. Najwięcej. Ja powiem tak, więcej jak 90%. Naszych upadków, naszej niewierności, wyznawanych przez Ciebie grzechów, jeśli wyznajesz grzechy, pomyśl sobie, przelicz nawet. Zanalizuj sobie, weź sobie ostatni tydzień i przypomnij sobie grzechy, które wyznawałeś Bogu, bo upadłeś. I oznacz, które z nich należą do tego przeciwnika, że on Cię do tego zmusił. A które z nich należą do Twojego ciała, do Twoich porządliwości. I zobaczysz i przerazisz się, jaka jest proporcja. Prawie wszystkie. Z powodu naszej natury, z powodu naszej niecierpliwości. Jawne są, może przeczytajmy listy apostoła Pawła do Galacjan, przypomnijmy sobie te uczynki ciała, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No, myślę, że wiecie, ale żebyśmy sobie przypomnieli. List Pawła do Galacjan, 5 rozdział i 19 wiersz niżej. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo. Nieczystość, rozpusta. Na razie na tych trzech. Czy one dotyczą nieczystości moralnej, nieczystości seksualnej. Tu się kryje pornografia, tu się kryją pożądliwe myśli. Tu są zawarte, wiecie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Tu się kryją te grzechy, które które dotyczą w bardzo wielkiej mierze sfery seksualnej. Zobaczcie, wiecie, ile jest dzisiaj ludzi wierzących, wplątanych, to ile ludzi upadło przez to. Pożądliwie spojrzał na niewiastę. Pomyślał o przechodzącej gdzieś tam albo w pracy lepiej jako swojej żonie. To już jest grzech. Przeteczeństwa. Iluż ludzi jest wprost zniewolonych pornografią. Młodych i starych. Ja mówię o chrześcijaństwie. Nie mówię o świecie, bo świat to jest po uszy pogrążony w tym ikonie. Tam nie ma co nawet mówić. Ale przeraża to, jak wielki procent dzieci Bożych jest z tym. Dlaczego jest tak wielu ludzi? Dlatego, że to teraz tylko wystarczy kliknąć i już się jest. Człowiek nie miał strażnika. Nie miał, nie było kogoś, kto by pilnował jego. Ale kto miał go pilnować? Powiemy sobie za chwilę o tym. Kto miał go pilnować? Kto ma ciebie pilnować? Kto ma pilnować młodzież naszą? I kochani, wszystkie te grzechy, jeśli były takie w ubiegłym tygodniu, wszystkie te grzechy są niespowodowane tym, że to diabeł cię zaatakował. To jest spowodowane tym, że jawne są zaś uczynki ciała. Po prostu postąpiłeś według starej natury. Postąpiłeś według ciała. Według pożądliwości ciała. Stara natura jeszcze się odzywa. Dalsze. Bałwochwalstwo. Czary. Wrogość. Bałwochwalstwo. Czary. Wrogość. Bałwochwalstwo. Myślimy, to tak daleki od nas, bo to już nie Babilon przecież. Mamona jest dzisiaj wielkim bałwochwalstwem. Rządza władzy. To jest bałwochwalstwo. Czczenie. To jest, wiecie, to ma cześć w życiu człowieka. To jest ktoś, co ma wielką cześć, mamona, dostatnie życie. Ileż ludzie poświęcają temu. Naprawdę, to są współcześni bogowie tego świata. To nie jest żadna rewelacja, to nie żadnej rewelacji nie mówię. Ale jakże wielu ludzi jest z tym. I kochani, i winę za to nie ponosi świat i nie ponosi diabeł. Winę za to ponosi ciało. To, co wewnątrz. Dlatego to teraz tak atakuje, nawet nie wiemy skąd. Kochani, bo to nie naciera ze wschodu, ani z zachodu, ani z północy, ani z południa. I to nawet nie naciera z piekła, z dołu, albo nie wiem, z góry. To naciera ze serca wychodzi. To tak blisko. I tak łatwo. Spór. Powiem teraz nasze rodzinne, powiem taka kategoria naszych rodzinnych i zborowych grzechów. Spór. Znacie miasto, gdzie nie było sporu w zborze? Zazdrość, gniew, knowania. Zabrakłoby wam na pewno kogokolwiek z was, kto chociaż trochę wie. Bo jeśli nic nie wiecie, tylko jesteście w tym zborze, nigdzie nie byliście, nie widzieliście, to chwała Bogu. Macie spokojniejsze sumienie. Ale jeśli gdziekolwiek wyjedziecie i posłuchacie, to wam zabraknie od razu palców rąk. Ile jest zła, ile jest, powiem, rzeczy brzydkich, niewłaściwych w zborach z powodu knowania, z powodu gniewu, z powodu waśni. I z powodu odszczepieństwa. Powiemy, no diabeł bruździ w zborach. Nie diabeł bruździ w zborach, mówi to Słowo Boże. Tym razem nie diabeł. On też bruździ. Ale tym razem to ja. To twoje ja. Gniew to twoje ja, nie diabeł. Spór to twoje ja. Twoje ja, nie diabeł. Diabeł tylko ci dopinguje w tym. Ale to jest twoje. Dalej. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Jest tego wiele? Jest tego za wiele. Jest tego przerażająco wiele, bracia i siostry. Ale dalej Słowo Boże mówi, o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, no, jeszcze raz powiem najpierw, ten sąd, na którym staniemy, to będzie formalność? Ten sąd, na którym staniemy przed obliczem Bożym, to wyjmiesz dowód, nie wiem, przynależności do zboru, płacenia członkowskiego i krztu i się skończy? Nie. Nie. To będzie sąd za nasze życie. Sąd za wszystkie nasze uczynki. To będzie sąd absolutnie nieformalny. Że, ach, tak, ja do nieba. No gdzieżby ja? No ja do nieba. Jeśli te rzeczy są, apostoł Paweł mówi, że zapowiedziałem i jeszcze raz zapowiadam, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Macie piękne hasło tutaj, dlatego nie boję się mówić takich odważnych rzeczy. Macie tu piękne hasło. Prędzej niebo i ziemia przeminie, a słowa Boże nie. Między innymi to też nie. Jeśli ktoś czyni te rzeczy, jeśli ktoś tym żyje, jeśli ktoś jest zniewolony pornografią, jeśli się ktoś kłóci w małżeństwie, jeśli dzieci miłują świat i idą, jeśli popełniają seksualne grzechy i dzieci, i dorośli, Królestwa Bożego nie odziedziczą, choćby się 3 razy ochrzcili i 4 kościołach byli. Przeszli wszystkie kościoły w Polsce w swoim życiu, żeby trafić na ten właściwy. Nie odziedziczą. To jest z powodu tego, co mieszka w nas. A więc co z tym zrobić, kochani? Dlaczego tak wiele tych rzeczy jest? W życiu naszym, w rodzinach naszych i w nas samych. Wiecie dlaczego? Ja pytałem się, kto jest strażnikiem? Kto ma ciebie pilnować? Przed pornografią, przed stronami złymi w telewizji, przed filmami złymi, przed obrazami złymi. Kto ma ciebie pilnować? I ludzie, powiem, odrzucili strażnika. Wierzący odrzucili strażnika. Jest taki ktoś, kto pilnuje. Ale ludzie go odrzucili, bo im był niewygodny. 24 wiersz tego samego rozdziału mówi tak. Bardzo ciekawy wiersz. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ja myślę, że my wszyscy tutaj, może z wyjątkiem tych, którzy jeszcze, nie wiem, wahają się, myślą, ale tak generalnie, to wy wszyscy jesteście tymi, którzy należą do Chrystusa Jezusa, prawda? Należymy do Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że należycie do Jezusa Chrystusa, że oddaliście Mu swoje serce, że oddaliście Mu swoje życie, że powiedzieliście, Panie, chcę, żebyś był moim Panem, chcę, żebyś był moim Królem, chcę Ci służyć. Myślę, że tak wszyscy zrobiliście i robicie to. A więc należycie do Chrystusa. Ale teraz tak, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami, bracia i siostry. Gdzie ukrzyżowałeś ciało swoje, powiesz, no to się stało, tak, bardzo często jest tak powiedziane. No to się stało już tam, gdy Chrystus zawisł na Golgocie. Ja się pytam, czy to się stało w swoim życiu, a nie to, co się stało na Golgocie. No przecież jestem przez wiarę. To powiedz, czy żyją w tobie namiętności? A, no jasne, że żyją. Mało tego, że żyją. Rządzą. Kiedy przychodzi nieporozumienie w rodzinie. Kiedy żona ci coś tam przykrego powiedziała. Przykrego. Nie takiego ładnego. Przykrego. A więc co? Masz prawo się kłócić, tak? Masz prawo być nieprzyjemny, tak? Masz prawo powiedzieć jakieś takie surowe słowa. Masz prawo. Jakie prawo? Kto ci dał to prawo? No świat. Świat daje takie, ale według tego prawa już nie żyjemy. Kiedy wybuchasz złością, kiedy krzyczysz, albo mówiąc tak dokładnie, dosadnie, kiedy się wściekasz. To co to jest? Bo moja żona nie. To jest dowód na to, że namiętności mieszkają. Mało tego mieszkają. Panują. Bo nie chciałbyś, prawda? Chciałbyś przebaczyć? Myślę, że nie chciałbyś przebaczyć. Bo gdybyś chciał przebaczyć, to byś przebaczył. Ale nie chcesz przebaczyć. Wolisz rzec się. Wolisz swoją rację. Wolisz swoje ego. A to są namiętności ciała. A więc żyją. No to co się stało z tym, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali? Wiecie, musi przyjść śmierć. Ukrzyżowali, to ukrzyżowali. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli teraz ukrzyżowali, był taki człowiek, kiedyś tam może w tych dawnych czasach wykrzyżowano. Był taki człowiek, który był straszny. Ciągle, wszyscy się go bali, bo był brutalny, bo ciągle przeklinał. Gdy ktoś do niego, gdy z kim się spotkał i coś mu tam, powiem, z drogi nie ustąpił, to bluźnił, aż cała wioska słyszała. Ciągle go słyszano, jak bluźnił, jak przeklinał. A wreszcie gdzieś tam przeskrobał mocno, złapali go, osądzili i ukrzyżowali. To była jakaś haniebna śmierć. Do najgorszych powiem, morderców, za najgorszych złoczyńców. I ukrzyżowali go. 4 dni temu. Idź posłuchaj, jak tnie. Przeżą całe życie go. Może też tam przekleństwo usłyszysz. Ile byś musiał stać pod tym krzyżem, żeby usłyszeć od niego przekleństwo? W ogóle byś nie stał, prawda? Bo on już jest ukrzyżowany. Bo on już nie żyje. Nigdy nie zatnie. Już koniec. Skończyło się. Nie zejdzie z krzyża, a za 5 dni zacznie znowu krążyć. Nie, bo krzyż zabrał mu życie. Wiecie, ten wiersz mówi, że ukrzyżowanie z Chrystusem zabiera nasze stare życie. Zabiera je. Unicestwia, umartwia. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Ukrzyżowali, bracia i siostry. I to jest słowo, powiem, nie wiem, nie jest to jakieś przypadkowe słowo. Pan Bóg nie wiedział, jak tutaj użyć, dał takie natchnienie Pawłowi, żeby powiedział ukrzyżowali. To nie jest przypadkowe słowo, to nie jest przypadkowe wskazanie na krzyż. To jest celowe, to jest planowane przez Boga. Jezus Chrystus przyniósł wolność od naszego ja, zwycięstwo nad tym, co w nas mieszka. Ofiara Jezusa przenika głębiej i życie Jezusa przenika głębiej niż tylko ofiary starodestamentowe, które mogły tylko zabrać grzech. Tak? Ofiary z baranków, z jałowic, z gołębi, kto tam nie miał, ale ofiary krwawe za grzechy. One tylko co? Oczyszczały, zdejmowały brud. Jeśli się przykleiło coś i przyszedł Izraelita, to mógł po złożeniu ofiary jego grzech był zabrany. On te grzechy składał na tą ofiarę, na tego baranka, tak? Kładł ręce i wyznawał swoje grzechy. I ten baranek był zabijany i jego krew, baranka, te grzechy, które on wyznał, powiem, zabierała mu. On już nie był ich winny. Ale dalej był zdolny, żeby iść i to samo czynić. Przyszedł i wyznał, że pobił żonę w złości i to jest grzech. I wyznał i to mu zostało odpuszczone, że pobił żonę wczoraj. Ale poszedł do domu i gotowy był pobić ją znowu. Przyszedł i wyznał, Panie Boże, wczoraj nurzałem się w strasznych grzechach pornografii. Przebacz mi. Oczyść moje serce. I Bóg mu przebaczył. Ale wrócił i dalej był gotowy. I dalej był chętny oglądać pornografię. To były starodestamentowe ofiary. To był starodestamentowy zakon. Słowo Boże mówi, że on był słaby. Słowo Boże, Bóg mówi o swoim zakonie, że on był słaby z powodu ciała. W 8 rozdziale listu do Rzymian. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Tego, co w środku, tej starej natury. Tego, tej skłonności do grzechu. Bo grzech, bracia i siostry, naszą doskonałą naturę, taką, jaką Bóg stworzył w Adamie, doskonałą, doskonałe stworzenie. Grzech tak wypaczył, tak wykręcił, że teraz ciało nie może nic dobrego uczynić. Wszystko, co czyni, to tylko złe. Grzech jest tak straszny. Dalej jest tak straszny, chcę wam powiedzieć. Dalej jest tak, powiem tak, rażący w swoich skutkach, jak atom. Jeszcze gorzej. Dalej. Wtedy tam w Edenie popełniony po raz pierwszy zrobił takie spustoszenie potworne. Człowiek stracił społeczność z Bogiem, został wygnany z raju, ziemia zaczęła rodzić ciernie, w bólach zaczęła się rodzić. Nie ma we mnie nic dobrego. Takie spustoszenie. Grzech. A jeśli dzisiaj otwierasz pornograficzną stronę, jeśli dzisiaj w myślach idziesz nie te rzeczy, jeśli dzisiaj oglądasz w gazecie gołe kobiety, myślisz, że ten grzech to już jest nic? On już ci nic nie zrobi? On już ci jak baranek jest? On dokładnie takie same spustoszenie czyni w twoim sercu, w twoim życiu. Takie samo. Może myślisz, no nie, bo ja wczoraj jeszcze się kłóciłem z żoną, a dzisiaj ja mogę wielbić Boga. Jestem tutaj i wielbię Boga. Ale Bóg mówi dokładnie to, co brat dzisiaj czytał. Po co wydeptujesz moje dziedzińce? Brzydzę się tym. Zakon był słaby z powodu ciała. Tego, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, Tego dokonał Bóg. Tego dokonał Bóg. Nie ja i nie ty i żaden człowiek. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Ofiara baranka, krowy, kogokolwiek tam, jakiegokolwiek stworzenia, nie mogła w ciele wytępić grzechu. Nie mogła korzeni grzechu wyciąć. Tylko skutki, tylko owoce. Natomiast Jezus Chrystus i Jego ofiara przeniknęła głęboko. Przeniknęła głębiej. Przeniknęła do naszej duszy. Przeniknęła do rozdzielenia szpiku i ducha i stawów i rozeznaje wszystko. Ona przenika. Boża łaska i Boża moc. Bracia i siostry, kto należy do Chrystusa, ukrzyżował ciało swoje wraz z Jego porządliwościami i rządzami. Wraz z Jego namiętnościami. I powiedziałem, to ukrzyżował nie jest jakoś przypadkowe, nie jest od po prostu... To jest... Bóg wie, co mówi. I Jezus też wiedział, co mówi. W liście, w Ewangelii Łukasza on mówi tak, ja wam czytam dzisiaj, jeśli dzielę, bracia i siostry, z wami słowem, które i powiem i tematem, i myślą, która zmieniła moje chrześcijańskie życie. Zmieniła o 100%. Powiem, to był wybuch, ja nie wiem, wybuch, cudowny wybuch. To było coś niesamowitego, kiedy ja to zrozumiałem. Kiedy Bóg mi otworzył oczy, bo ja wołałem do Boga. Wiecie, ja byłem chrześcijanin, wyrosłem w rodzinie chrześcijańskiej. I taki powiem bogobojnie, moja mamusia była takim naprawdę wzorem chrześcijańskim z chrześcijanki. I ja nigdy nie poszedłem w świat jako młodzieniec. Nie, ja tam dorosłem, w zborze byłem, chodziłem, nawróciłem się. To oczywiście bardzo ciekawe, takie, powiem, takie niesamowite też to moje nawrócenie. Wołałem do Boga jak najgorszy grzesznik. Chociaż, powiem, ani piwa nie piłem, ani wódki, nigdy pijany nie byłem. Ale jak, bo to nie ma nic do rzeczy. Grzech, który jest w tobie, skalana twoja dusza. To, co spustoszył właśnie grzech. Takie spustoszenie, że kiedy ci Bóg daje wejrzenie w to, czym ty jesteś, to ty jesteś najgorszy z wszystkich. Chociaż jesteś, u ludzi możesz być święty. Na mnie mówili święty w szkole. Bo świątkowski jestem i jakiś tam film wtedy leciał. Święty, skojarzyli to. No się skojarzyli nazwiska, tylko im mówili święty. Ale to jest dlatego, że ja nigdy z nimi nigdzie nie chodziłem. I chociaż ludzie będą mówić o tobie święty, to ty wiesz przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem i tylko potępienie ci czeka. I to sprawiedliwe i słuszne. I wołasz ratuj mnie Boże. Kochani, i byłem chrześcijaninem, który nie zadowalał się tym, że przyjdzie do niedzielę. Ja nie chciałem przyjść tylko w niedzielę. Ja nie chciałem Boga zawodzić w swoim życiu. Ja nie chciałem zawodzić Boga, kiedy byłem w szkole. Kiedy koledzy mnie ciągnęli i ja z kolegami. Nie chciałem zawodzić Boga i wołałem do Boga, Boże, jak mam żyć? Jak mam żyć? Czy to jest działem moim, że ja będę ciągle przychodził i wyznawał Ci tylko grzechy? Jedyna rzecz, jaką ja mogę przyjść do Ciebie, to tylko wyznać Ci swoje grzechy, wyznać Ci swoje upadki? Wiecie, Bóg mi wtedy pokazał ten fragment. Bóg mi pokazał i dał mi zrozumienie. I od tej chwili zaczęła się, powiem, powstała rewolucja w moim życiu. To było drugie moje nowe narodzenie, mogę śmiało powiedzieć. To było coś tak niezwykłego w porównaniu do wszystkiego, co do tej pory przeżyłem. Kochani, i chociaż to już jest ponad, to już prawie 30 lat temu. Wierzcie mi, ja jestem cały czas szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Ja ciągle, każdego dnia doznaję łaski, od których kiedyś marzyłem i nie dostawałem. Mam szczęśliwy dom, mam szczęśliwą rodzinę. Wspaniałą rodzinę. Kiedy myślę o niej, to się powiem, nie chcę wam mówić, bo powiecie, że się może chwalę, ale to nie jest chwala, to nie jest chwalenie się. To jest zaświadczenie o Bożej łasce, o Bożej mocy. Mamy 6 dzieci. Takie jak wszystkie inne dzieci. Też podatne by były, mogły być na świat, na bunt. Też mogły chodzić za tym światem, też mogły sprawiać przykrość swoim rodzicom. Ale my żeśmy tego nigdy nie doznali. Od żadnych z naszych dzieci. Od żadnych. Charaktery różne. Jak to charaktery? Wiecie, ale oni też. Oni rozumieją, bo my im to mówimy. My tego w zborze nauczamy. Bo to przynosi szczęście. My mówimy o tym strażniku, który pilnuje ciebie, gdy jesteś w domu. My mówimy o tym strażniku, który pilnuje ciebie, gdy jesteś w podróży. My mówimy o tym strażniku, który pilnuje ciebie, gdy się kładziesz do łóżka i oddajesz się w marzeniach czemu? Różnie. My mówimy o tym strażniku, który pilnuje naszego serca i pilnuje naszych myśli. Kiedy Bóg mi, kiedy ja zobaczyłem Boże Słowo, które mówiło, że wszelka myśl musi być poddana pod posłuszeństwo Chrystusowi, ja się przeraziłem. Powiedziałem, to jest niemożliwe. Wiecie, ile młody człowiek może mieć myśli? Ile może być głupich marzeń? Oczywiście absolutnie niebożych. Odnośnie swojego wyglądu, odnośnie swojej narzeczonej, odnośnie swojego przyszłego domu, odnośnie swojej pracy, odnośnie swoich kolegów, żeby tam wyróżniać. Wiecie, ile on może mieć marzeń głupich, bzdurnych? Takich światowych, typowo takich ludzkich, cielesnych? Ile my myśli? A ja jeszcze byłem, powiem, taki bogaty w myślenie. Nigdy mi to nie sprawiało problemów. I usłyszałem, że każda myśl, wszelka myśl ma być poddana pod posłuszeństwo Chrystusowi. O Boże, to jest niemożliwe. Ale Bóg pokazał nam strażnika, wskazał na strażnika, którego wygoniono z kościołów dzisiaj, wygoniono z życia. Tym strażnikiem jest krzyż. I tym strażnikiem jest mowa o krzyżu. I wielu ludzi nie ma świadomości, że Chrystus się do nich nie przyzna, chociaż oni go wyznają jako swojego Pana. Mówią, chodzą na nabożeństwo i nie mają świadomości, że Pan Jezus ich powie im, nie znam was, bo nie niosą krzyża. Ale krzyż to jest taka, no, może być, a może nie być. W Ewangelii Łukasza ten fragment, powiem, zrobił tą potężną rewolucję, ale nie tylko w moim życiu, w życiu moich dzieci. Dlatego u nas nie ma kłótni, dlatego nasze dzieci nie są nam przykrymi. Dlatego one wszystkie, powiem, przychodzą do Boga i miłują Boga, ponieważ wiedzą, co to znaczy wziąć swój krzyż. I go niosą. Bo na krzyżu umiera stary człowiek. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z Jego żądzami i namiętnościami, i pożądliwościami. I Pan Jezus powiedział tak, w 9 rozdziale, 23 wiersz. I powiedział do wszystkich, Jezus, w czasie swojej, powiem, misji tutaj na tej ziemi. Jeśli kto chce pójść za mną. Może ci mówiono, czy chcesz iść za Jezusem? Powiedziałeś, chcę. I może ci nie powiedziano tego, co Jezus powiedział. Może powiedziano ci to, ochrzci się. I będzie okej. Okay. A Jezus powiedział tak, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I bierze krzyż swój na siebie, swój krzyż. Nie Chrystusa krzyż. Nie ten z Golgoty. Swój. I naśladuje mnie. Ten fragment jest zacytowany w innych Ewangeliach. Cena uczniostwa. To jest cena uczniostwa. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, to musisz tą cenę zapłacić. To jest warunek. A jak nie jesteś Jezusa, uczniem, nie chcesz być uczniem Jezusa, no chcesz być dzieckiem Bożym. Nie ma takiego rozdziału. Jest tylko jeden, uczeń Jezusa. Apostołów nazywano uczniami. I ci pierwsi, którzy tam chrześcijanie, ich nazwano uczniami. Pan Jezus powiedział, czyńcie uczniami. Wszystkie narody. Nie ma czyńcie dziećmi Bożymi. W sensie takim, że dziecko to zapisał, zbawiony, ochrzcił się i cześć. Do nieba. Pan Jezus nie po to powołuje. Pan Jezus powołuje po to, abyśmy poszli za Nim. Ale powiesz, ja idę za Jezusem, no ale krzyża nie biorę. Kto w 14 rozdziale tego samego, żeby było im jasne, 14 rozdział i 27 wiersz, jest tak, tak Jezus mówi. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną. Może jesteś tym. Idziesz za Jezusem, ale z krzyżem to. Nie wiedziałeś nawet może. Nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Wiecie, i taki człowiek nigdy się nie nauczy, nigdy nie wyjdzie z grzechów, ciągle będzie. Jak jest nerwowy, to będzie do śmierci nerwowy. Jak jest obrażalski, to będzie do śmierci obrażalski. Ty uważaj na niego, bo byle co, nie tak spojrzysz i on się obraża. To są problemy. Wiecie, z tego się rodzą problemy. Jak jest kochliwy, to mu się wszystkie w zborze będą po kolei podobać. Wszystkie. Już będzie miał swoją żonę, swoje dzieci, dalej będą mu się podobać. Uczeń Jezusa nauczy się Chrystusowego życia. Uczeń Jezusa Chrystusa wyjdzie z swojej nędzy. Uczeń Jezusa powie, jak apostoł Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Co to znaczy wziąć krzyż? Krzyż to znaczy zaprzeć się samego siebie. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. Bracia i siostry, to należy do nas. To jest początek krzyża. Bez tego nie ma krzyża. Jeśli się nie zapierasz w swojej woli, musisz się zaprzeć w imię Jezusa Chrystusa, w imię Boga. Musisz się zaprzeć. Bo Jezus Chrystus zapierał się. Wierzycie to? Jezus powiedział tak, ja nic od siebie nie mogę czynić. W innym miejscu, czyli inaczej, Syn nic nie czyni od siebie, tylko to, co widział Ojca. Myślę, że Jezus nie miał swoich pomysłów, pięknych pomysłów, cudownych, bo to był Syn Boży, pełen mocy. Ale Pan Jezus nigdy nie czynił swojej woli w niczym. W niczym i nigdy. On niósł swój krzyż. I teraz, kiedy przychodzi wiecie, gdy się ma krzyż, gdy się rozumie istotę krzyża, gdy się rozumie tego, że trzeba się zaprzeć siebie. A co się zaprzeć siebie? No tych swoich porządliwości, to do czego cię pcha. Jeśli krzywda ci się dzieje w rodzinie od strony męża czy żony, no to ty chcesz odebrać swoją rację. Ty chcesz to rozstrzygnąć. Jeśli nie idzie słowami, no to trzeba walnąć, nie? No ale trzeba zaprzeć się siebie. To zrezygnować ze swojej woli. Bo Bóg mówi, czyńcie pokój. Bo Bóg mówi, miłujcie żony swoje, jak Chrystus Kościół umiłował. Wybaczajcie sobie, uniżajcie się jedni przed drugimi. To mówi Bóg. To jest wola Ojca. A Twoja wola, to niech się ona uniży. Ileż razy ja. A przecież ja tu jestem głową w tym domu. A Bóg mi dał takie prawo. No, takie prawo Ci dał, żebyś był głową, jak Chrystus jest głową Kościoła, a nie jak bohater filmu jest głową rodziny. Jak Twój sąsiad jest głową rodziny. I tam żona chodzi jak zegarek. Nie taki Ci dał prawo głową być, jak Chrystus jest głową Kościoła. Pełen miłości. Ile razy Ci wybaczał? Powiem tak. Ile razy Cię wygonił sprzed swojego oblicza? Myślę, że ani razu. A mógł. A ile razy Ty wyganiasz swoją żonę? Idź. Idź. Nie chcę Cię widzieć dzisiaj. Wiecie, krzyż się bierze dobrowolnie, bo za Jezusem idzie się dobrowolnie. Kto chce iść za mną, powiedział Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, że krzyż jest dla jednych mocą Bożą, a dla drugich głupstwem. I to dotyczy Kościoła, to nie dotyczy świata. Są tacy wierzący, są tacy chrześcijanie, którzy traktują krzyż jako głupstwo i żyją po swojemu. I żyją według tego, jak im się chce żyć. Dzielą życie między Boga, między zbór i świat, i siebie. Bogu coś trzeba dać, ale sobie na pewno trzeba dać. Krzyż jest dla jednych zgorszeniem. Słowo Boże mówi, zgorszenie krzyża. Ale dla drugich jest wybawieniem. Powiem Wam, dla mnie krzyż stał się wybawieniem. Chwała Jezusowi. Cudownym wybawieniem. Od mojej nędzy. Od mojej złości. Od mojego przemądrzania się. Od moich racji. I od moich porządliwości. Powoli i po kolei. Nie dzieje się w jednym dniu, w jednej sekundzie. To jest codziennie. Codziennie trzeba brać krzyż. Bo codziennie przychodzą pokusy. Jeśli staniesz bez mocy krzyża przeciwko tym pokusom, to pójdziesz za nimi, pociągną cię. Ale jeśli krzyż jest czynny w twoim życiu, jeśli wiesz, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Wiecie, żeby się zaprzeć samego siebie, trzeba mieć, powiem, nadprzyrodzoną moc. Bo człowiek sam z siebie nie potrafi się zaprzeć siebie. Człowiek sam z siebie potrafi tylko źle czynić. Apostoł Paweł mówi, i widzę, że chcę czynić dobrze, a czynię źle. To jest właśnie sam z siebie. Żeby się zaprzeć samego siebie skutecznie, trzeba mieć moc Ducha Świętego. Trzeba modlić się do Boga. Trzeba żyć z Bogiem. Wiecie, kiedy ja widzę, kiedy ludzie zaczynają brać krzyż, ich życie się absolutnie zmienia. To są inni chrześcijanie, kochani. To są chrześcijanie, którzy są zawsze na nabożeństwie. Wiecie, dlaczego są zawsze? Bo taki punktualny, bo taki... Nie. Są zawsze, bo potrzebują mocy do zwycięstwa. Oni często wołają, żeśmy w tej pieśni śpiewali, nie omijaj mnie, o Zbawco. Z serca proszę Cię. Bo wiedzą, że jeśli Bóg nie przyjdzie za swoją łaską, wiedzą, że jeśli Bóg nie przyjdzie za swoją pomocą, to pokusa ich zwycięży, to świat ich zwycięży, to diabeł ich zwycięży, to ich własny ja weźmie górę nad nimi. Wiecie, to jest możliwe w mocy Bożej. To jest możliwe w łasce Bożej. I taki ktoś, kto to rozumie, kto bierze swój krzyż, to jest wielki ciężar. Człowiek go sam nie poniesie. Musisz go nieść w mocy Ducha Świętego. Musisz go nieść. Jezus ci musi dopomagać w tym, inaczej nie dasz rady. Ale wtedy nie ma oszustwa, wam powiem. Wtedy nie ma obłudy w sercu. Bo Pan Jezus nie przykłada ręki do obłudy i po prostu masz porażkę. Jeśli sam podchodziłeś, albo jeśli oddaliłeś się od Boga, to cię musi trzymać blisko Boga. Ale wtedy się zaczyna prawdziwe życie z Jezusem Chrystusem. Taki człowiek, już nie musisz mu mówić, czy ty się modlisz, bo chrześcijanin powinien się modlić. Nie musisz mu mówić, to jest dla niego kosmos. Co z czym gadasz? To jest jego życie. On musi się modlić. On nie wyobraża sobie życia bez modlitwy, bo jak zwyciężyć? Jak zwyciężyć? Jak odrzucić stronę pornograficzną, kiedy nie masz modlitwy, kiedy nie masz Ducha Świętego? Jak odrzucić? Nie odrzucisz. Jak odrzucić oferty świata, który kusi, który tam cuda obiecuje? Jak to uznać za śmiecie, jeśli nie masz Ducha Chrystusowego? A nie masz go tak po prostu, jak 2 godziny na nabożeństwie jesteś i cały tydzień. Nie. Nie masz. Taki ktoś jest i w niedzielę, i w czwartek, i we wtorek. Jak powiesz w środę, to też będzie. Bo on musi. Bo to jest jego życie. Bo to jest jego potrzeba. Wiecie, pilnuje go Chrystus. Pilnuje go Bóg. Pilnuje go ten krzyż. To jest strażnik Bożego porządku. Wiecie, ludzie, powiem tak, ludzie nie boją się krzyża. Nie wiem, może po tym kazaniu będziecie się bać krzyża. To bójcie się. Ale powiem wam, nie warto się bać krzyża. Krzyż jest wyzwoleniem. Jezus Chrystus niósł krzyż. Apostołowie nieśli krzyż. Uczniowie Jezusa Chrystusa nieśli krzyż. I On pilnuje naszego życia. Krzyż jest radykalny. Krzyż mówi, że Ewangelia jest radykalna. Wiecie, krzyż mówi, że Ewangelia jest radykalna. Tak i koniec. Ludzie celowo odrzucają krzyż. Wiecie, dlaczego krzyż został dzisiaj zapomniany? To jest celowe działanie ludzi. Wiecie, żeby pozwolić sobie na pewną elastyczność w sprawach wiary. W sprawach życia. A co mi tego nie wolno? A nie wolno? A do kina iść nie wolno? Wzdurne, idiotyczne pytania. Nie ma co dyskutować z takimi ludźmi. Niech się dalej pytają. Do końca swojego życia. A na dyskotekę mi iść nie wolno? A chłopaka mi mieć nie wolno? Wszystko nie wolno. Jeśli gdyby wzięli krzyż, krzyż by od razu rozgraniczył i pokazał im. Krzyż jest bardzo radykalny i dlatego się go boimy. Bo krzyż żąda takiej, powiem, radykalnej, takiej raz na zawsze decyzji, jeśli chodzi o grzech, jeśli chodzi o miłość do świata. Boimy się krzyża, bo przynosi śmierć. Powiem, autentyczną śmierć twojego ja. Wiecie, ile razy mi przychodziły takie myśli? Ty jako chrześcijanin, człowieku, nigdy nie dowiesz się, co pokazują w pornograficznych filmach. A przecież to wszyscy. Ile razy miałem takie myśli? A ty jako chrześcijanin, jeśli będziesz chciał być wierny Bogu, czy ty się nigdy nie dowiesz o tych wszystkich rzeczach tam pokazywanych? Chcę wam powiedzieć, nie dowiedziałem się do tej pory i dziękuję za to Bogu. Ale mogę powiedzieć, przez to mam o wiele czystsze serce. I o wiele więcej pokoju w sercu, Bożego pokoju. I o wiele więcej radości od tych, którzy chcieli się dowiedzieć. Wiecie, bo kiedy bierzesz krzyż, to on mówi, nigdy, grzech nie, zawsze nie. Bo to z powodu grzechu twój mój Zbawiciel musiał iść na krzyż właśnie. I krzyż broni dostępu do tego świata. Kiedy ktoś, to jest świadome, wiecie, to jest świadome. Kiedy ktoś niesie krzyż, to idzie bezpieczną drogą. Jest zachowany. Kiedy nasze dzieci wyjeżdżały jedno po drugim do Szczecina na studia, wiecie, jak to jest. Najczęściej to jest tak, że z małego miasteczka wpadnie w wir wielkiego miasta, zachłyśnie się, świat go porwie. I rodzice się martwią, co ten tam może mu się przytrafić. I różne rzeczy się przytrafiają, prawda? Bardzo różne. Bardzo straszne. Przerażające. Powiem wam, trójka naszych dzieci wyjeżdżała. Nawet nie mieliśmy takich myśli, że coś tam źle w ich życiu będzie. Wiecie, dlaczego Bóg krzyż ich pilnował? Bo oni mieli to przekonanie w sercu, że jeśli się jest uczniem Jezusa i się idzie za Jezusem, chce się iść za Jezusem, to zawsze swojej woli trzeba mówić, co? Nie. Nie. Boża wola. Ojcze mój, nie moja, ale Twoja wola. Niech się stanie. To jest istota krzyża. To jest wyrażenie krzyża. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Bracie i siostry, kiedy Bóg nas oczyści z tych naszych pożądliwości, z tych naszych durnych, a nieraz bluźnierczych, nieraz pożądliwych, nieczystych myśli, tych pragnień, gdy Bóg nas przez moc krzyża oczyści, jakimi jesteśmy wtedy wolnymi, jakimi jesteśmy wtedy szczęśliwymi. Wiecie, i wtedy możesz przychodzić do Pana i Bóg ci daje pić. Powiem jeszcze tak, jeśli pijesz ze źródeł tego świata, łudzisz się, że Bóg ci też daje pić. Powiem, nie wiesz, co to znaczy pić z kielicha Bożego. Jeśli pijesz z kielicha świata, z tego brudu, mówisz, no ale przychodzę na nabożeństwo i przeżywam radość. Powiem ci, na ile ci ta radość starcza. Na tą godzinę tylko. I na tyle tylko ci się przydaje. I po niej. A tak powiem prawdę, to nie jest radość od Boga. Co Boże może mówi wyraźnie? Nie powinniście pić z kielicha Bożego, z kielicha diabelskiego. Nie powinniście. No, zgadzacie się z tym. Ale ja źle powiedziałem. Tak tam nie pisze. Tam pisze tak. Nie możecie. Nie możecie. U Boga nie ma możliwości pić w tygodniu z kielicha świata, a w niedzielę pić z kielicha Bożego. Niemożliwe. Bóg mówi, nie możecie. Jak Bóg mówi, że nie możecie, to nigdy nie możecie. Nie oszukasz Boga. I kiedy piłeś z kielicha tego świata, to dzisiaj nie pijesz z kielicha Bożego, chyba że naprawdę pokutujesz przed Bogiem. Że naprawdę upadniesz przed Bogiem i wyznasz Mu swój grzech. I powiesz, Boże, przebacz mi i nigdy więcej nie chcę tego czynić. I daj mi Twojej wody. Wiecie, i wtedy Bóg wlewa swoją wodę. Wodę życia. Bóg nie chce, żebyśmy my pragnęli. Ale kiedy pijesz z kielicha tego świata, kiedy pijesz ze stołu diabelskiego, wiecie, to są studnie dziurawe, Słowo Boże mówi Ezechiel, tak? Dwojaką złość popełnił ten lud. Mnie, Boga, źródło wody żywej opuścili, a druga złość obrali sobie studnie, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I one dają trochę wody, kochani. Powiem wam, kiedyś bywa tak, jak pójdziesz na dyskotekę, jak coś tam sobie zrobisz według swoich marzeń, jak tam swoją rację przeprowadzisz, jak zwycięstwo swoje odniesiesz, tam w domu gdzieś, to ci daje trochę satysfakcji. Ale przyjdzie dzień, przychodzi chwila, kiedy naprawdę pragniesz, kiedy cię upał tego świata wysuszy, kiedy słońce wzejdzie i biegniesz do cysterny, żeby się napić, bo tam wiele razy piłeś i zastajesz tam brudną wodę, rdzawą albo w ogóle pustą, bo to są cysterny dziurawe. I nie można pić, bracia i siostry, nie można pić, jest to niemożliwe. Pić z kielicha tego świata, ze stołu diabelskiego jeść, siedzieć przed telewizorem, oglądać te brudy, te nieczystości, otwierać sobie gazety, to są tylko gazety, kochani, a tam sama nagość z tych gazet. Do czego to prowadzi? Do tego prowadzi, co oglądamy teraz. To żyje w sercach młodych ludzi. Jeden brat z takiego dużego zboru, gdzie ma, powiem, że samej młodzieży jest więcej niż was. I naprawdę ci zbór, który, powiem, naucza taką prawdę biblijną, ale to, wiecie, to jest świat strasznie mocno ciągnie. Ja mówię, ja patrzę, jeszcze te siostry, mówię, to jeszcze jakoś takie, naprawdę do tego Boga lgną, ale ci młodzi bracia, coś przerażającego. Jemu w oczach mówi tylko to, żeby gwiazdę mieć, jako żonę, gwiazdę. To musi być gwiazda. To musi być taka jak z okładek tych. To musi być taka jak tamta w tym filmie. To musi być taka. Kochani, co to jest? Wiecie, co to jest? To jest wszeteczeństwo, nie dobre pragnienia. To jest nieczystość. serce pełne nieczystości. I nie można pić, nie można przyjść i napić się z źródła wody żywej. Ja powiem wam, wtedy nie smakuje nawet to źródło wody żywej. Nie smakują napomnienia z Bożego Słowa. Nie smakują. Powiedz mi, że Jezus mnie kocha, to mnie tylko interesuje. Ale kiedy przestaniesz pić ze źródeł tego świata, to wtedy się napijesz naprawdę, Bóg ci da żywej wody i zobaczysz, co za smak. To będzie tak, jak jest napisane, jak Jezus do Samarytanki powiedział. I co się stanie źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Chwała Jezusowi. Ja to przeżywam, bracia i siostry. Mam źródło wytryskujące. Ciągle jestem szczęśliwy. Ciągle jestem, powiem, niesamowicie szczęśliwy i wdzięczny Bogu. Miłuję mojego Pana całym sercem, całą duszą i wierzę, że będzie jeszcze lepiej w moim życiu. Niech Pan Bóg was błogosławi. Jeśli trzeba, niech Bóg zmieni wasze życie. Dzisiaj to zrób. Odrzuć to, co w czym żyłeś, jeśli żyłeś. Niech ci Bóg da dzisiaj mądrość, żebyś wybrał. Niech ci Bóg dzisiaj da rozwagę. Niech ci Bóg dzisiaj da trzeźwość. To jest moją prośbą do Boga. To jest moim pragnieniem. To jest moim życzeniem. Jeśli twoje życie jest takie chrześcijańskie życie, takie trochę ci to pamiętaj, jesteś daleko od Boga. Nie stanąłeś przy źródle wody żywej. Nie przyszedłeś do Jezusa Chrystusa i nie poszedłeś za Nim. Wiecie, jak się idzie za Jezusem, to się idzie krok w krok. Uczniowie byli zawsze z Jezusem Chrystusem, prawda? Inni przychodzili, uzdrowił ich, nakarmił ich, hurra! I szli do siebie. No i jak to u siebie, nie? Ale uczniowie nie szli do siebie. Uczniowie byli zawsze z Jezusem. I kiedy przyszła kiedyś, powiem, propozycja nawet, pokusa, najpierw, a później propozycja, czy i wy chcecie odejść? Powiedzieli, nie. Panie, gdzie pójdziemy? Panie, gdzie pójdziemy? Nam lepiej będzie. Gdzie będziemy bardziej szczęśliwi? Życzę wam tego, bracia i siostry, żebyście tak naprawdę stanęli blisko Jezusa. Jezus jest blisko. Przyjdźcie Jego blisko. On przyjdzie wziąć tylko tych, którzy są świętymi, którzy są gorącymi, którzy są całkowicie oddzieleni od świata. Niech Bóg was błogosławi. Amen.